Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Zaczynamy Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Ile powinien zarabiać premier? Jak powiązać wynagrodzenia polityków z pensjami przeciętnymi Polaków? Wreszcie, jak Prawo i Sprawiedliwość odpowie na ultimatum wicepremiera Jarosława Gowina z partii Porozumienie w sprawie Polskiego Ładu, ale także ustawy zwanej Lex TVN? To tematy, które poruszymy dzisiaj w programie. Będę te pytania stawiał naszym gościom, których serdecznie witam, a są z nami pani profesor Joanna Senyszyn, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Senator Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Panie senatorze, słyszymy się? Mam nadzieję, że pan senator nas słyszy. Panie senatorze, Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska. Słyszymy się. Dzień dobry. Chyba jakieś problemy, ale czy może za moment pan senator się do nas odezwie. I radny Gdańska Karol Rabenda, Partia Republikanie.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, dyskusja o wynagrodzeniach polityków, wszystko za sprawą najpierw rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy co do wynagrodzeń posłów, senatorów. Mamy także kontrprojekt Platformy Obywatelskiej, który ma na celu zablokowanie wynagrodzeń, podwyżek dla polityków do końca kadencji. No ale w tle takie zasadnicze pytanie, nie będziemy iść krokiem tabloidów. Wiemy o tym, że tabloidy jak zwykle są przeciwne, piszą takie artykuły w stylu pasą się za nasze. No tymczasem wynagrodzenia parlamentarzystów muszą być w jakiś sposób zadekretowane, muszą być ustalone. Pytanie do państwa, no właśnie, ile powinien zarabiać premier, który odpowiada za całą nawę państwową, podpisuje wielomiliardowe umowy? Czy powinien na przykład zarabiać mniej, albo na przykład połowę tylko tego, co zarabiają prezesi gdańskich spółek? Tutaj można przywołać na przykład prezesa Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej, który w 2020 roku zarobił łącznie 350 tysięcy, czyli niespełna, ale niewiele brakowało do 30 tysięcy miesięcznie, czy prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów, który zarobił 346 tysięcy w 2020 roku, czyli około 29 tysięcy złotych miesięcznie, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich 343 tysiące rocznie, czyli prawie 29 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem premier przed podwyżką niecałe 15 tysięcy brutto. Czy tak powinno być? Pytanie do pani profesor Senyszyn, Nowa Lewica.
Bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego że w Polsce w ogóle nie ma spójnego systemu płac. Polacy zarabiają generalnie zdecydowanie za mało, w związku z tym bardzo alergicznie reagują na podwyżki, które są przyznawane pewnym grupom, a zwłaszcza grupom zawodowym, których Polacy nie lubią. Politycy są najmniej szanowaną grupą zawodową w Polsce. Prawie w ogóle nie mają żadnego prestiżu i raczej Polacy uważają, że bardziej szkodzą niż pomagają. I w związku z tym ta reakcja na podwyżki dla polityków jest zawsze negatywna. Dlatego bardzo się dziwię, że PiS decyduje się na wprowadzanie kuchennymi drzwiami podwyżek dla tej grupy, ponieważ to spotyka się i spotka się z bardzo negatywną reakcją także wyborców PiSu. Polacy już rok temu w sierpniu wyraźnie powiedzieli, że nie życzą sobie podwyżek. Tylko 22% Polaków uważa, że politycy powinni dostać podwyżki, ale nawet w tej grupie większość uważa, że od następnej kadencji, że jakby nie należy dawać podwyżek sobie, zresztą ja też tego jestem zdania, a dopiero tym następnym. No, dlatego wprowadzono to kuchennymi drzwiami. Prezydent pisał rozporządzenie, które mnożniki zwiększa, ale kwota bazowa jest ciągle ta sama. No i teraz powstaje zasadnicze pytanie, dlaczego, skoro pracodawcą zarówno tych wyższych urzędników państwowych jest państwo, jak i całej sfery budżetowej, to dlaczego wszyscy nie dostają podwyżek? Stąd nasza lewicowa propozycja, żeby zamiast zamrażać płace w budżetówce na 2022 rok, to dać budżetówce 12% podwyżki i jest to propozycja, która ma poparcie i związków zawodowych, i pracowników, no właściwie wszystkich. Zresztą inflacja w Polsce jest w tej chwili najwyższa w Unii Europejskiej, sięga prawie 5%, a zatem zamrożenie płac w budżetówce przy równoczesnym daniu tak dużych podwyżek, no bo to będą niektóre sięgać 40%, politykom, no budzi ogromne emocje i lewica się temu sprzeciwia. Uważamy, że należy rozwiązać jakby systemowo ten problem, dlatego że niewątpliwie premier czy prezydent zarabiają relatywnie mało, jeżeli to się porównuje z innymi państwami. No, ale
także posłowie i senatorowie, jak się porówna z innymi państwami, tak? Wystarczy porównać do Włoch. 50 tysięcy w przeliczeniu miesięcznie, czy do na przykład Francji 45 tysięcy miesięcznie?
Tak, na przykład posłowie włoscy uważają, że pójście do Parlamentu Europejskiego to jest wygnanie, bo tam zarabiają w Parlamencie Europejskim połowę tego, co w Parlamencie Włoskim. Niemniej jednak, jeżeli patrzymy na te podwyżki, to uważam, że one byłyby bardziej strawne dla wszystkich, gdyby tylko to była podwyżka o 2000, czyli te 2000, które prezes Kaczyński zabrał posłom za karę, że premier Szydło dała premię swoim ministrom. No czyli tam to jedno... było tak, że
pani poseł,
Kowal zawinił, cygana powiesili.
To jeszcze jedno pytanie, nim pozostali goście, bo oczywiście łatwo jest, kiedy politycy są w opozycji, tak jak Nowa Lewica jest w tej chwili w opozycji, łatwo powiedzieć 12% podwyżek dla sfery budżetowej, no ale trzeba to, trudniej jak się jest rządzącym i trzeba to sfinansować, no sama Lewica szacuje, że to te podwyżki kosztowałyby budżet państwa 4-5
miliardów, niecałe.
No 5-6 miliardów złotych, rzeczywiście. Pytanie pani poseł, pytanie jeszcze do pani poseł, gdzie tych pieniędzy szukać? Bo na przykład poseł Dariusz Wieczorek mówił w radiu, Polskim Radiu 24, że należy ich szukać w sektorze obronnym. Postulował obniżenie wydatków na obronność o 0,2%. No czyli stałe hasło lewicy, make love not war. Rozumiem, czy pani to też popiera?
Nie, to znaczy tutaj odpowiedź jest bardzo jasna. Premier Morawiecki, no trudno mu wierzyć, dlatego że ma chyba dwa wyroki za stwierdzone kłamstwa, ale twierdzi, że jest 25, a nawet 28 miliardów złotych nadwyżki w budżecie. Więc jeżeli tak rzeczywiście jest, to nie ma żadnego powodu, żeby te pieniądze teraz przy 5% inflacji trzymać na jeszcze gorsze czasy, tylko właśnie można z tej nadwyżki, którą premier się tak chwali, dać budżetowej.
Okej, to poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, to jest szereg argumentów. No, trzeba powiedzieć, że w sondażu, który został przeprowadzony przez Polskę dla Super Expressu, 84% badanych powiedziało, że posłowie nie powinni otrzymać teraz podwyżek. No ale pytanie właśnie, czy premier powinien zarabiać połowę tego, co prezesi gdańskich spółek? Jak to wszystko usankcjonować? No
nie,
i pytanie...
Przepraszam, to ja jedno zdanie. To prezesi jeszcze, pani poseł, zarabiają za dużo w Polsce i kiedyś była taka ustawa Kominowa, która właśnie nie pozwalała prezesom, i w ogóle nie tylko prezesom, ale pracownikom spółek Skarbu Państwa zwłaszcza.
To akurat miejskich, samorządowych. Dobrze, to poseł Janusz Śniadek, jak to wszystko uregulować i pytanie, czy, no bo porównujemy też zarobki szefów państw, no kanclerz Merkel zarabia miesięcznie w przeliczeniu 130 tysięcy złotych. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Z całą pewnością mówimy o temacie niesłychanie wrażliwym i budzącym emocje. O tym, że stosunek społeczeństwa do podwyżek dla klasy politycznej czy wynagrodzeń jest negatywny, to wiemy od lat, od zawsze. Myślę, że tutaj nie trzeźwa ocena, a raczej pewien emocjonalny stosunek. Zresztą podobnie jak w wypowiedziach pani Senyszyn, która, pani profesor Senyszyn, która z jednej strony powiada, że tutaj nie mamy żadnego systemu, a z drugiej zaraz potem mówi, że nie róbmy nic, nie naprawiajmy tego, zostawiajmy to nadal. Ta wypowiedź odnośnie wiarygodności pana premiera Morawieckiego w sytuacji, gdy jeszcze nie mieliśmy w historii Polski tak wiarygodnego rządu, tak dotrzymującego zobowiązań, deklaracji wyborczych i tutaj wszystkie pozostałe opcje polityczne łącznie z lewicą mogłyby się jeszcze długo uczyć właśnie takiej solidności, więc tego rodzaju opinie są kompletnie nieuprawnione i tutaj z wielkim zgorszeniem tego słuchałem. Natomiast wracając do wynagrodzeń, oczywiście,
że my tutaj... To szkoda, że afery pisowskie pana posła nie gorszą.
Ja też panią profesor lubię, ale nie przeszkadzałem pani. Natomiast wracając do kwestii poziomu tych wynagrodzeń. Oczywiście, że tutaj w pewien sposób można by się odnosić do tych proporcji wynagrodzeń istotnych funkcji państwowych, prezydentów, premierów w innych państwach, do średnich krajowych w tamtych krajach i to jest w miarę miarodajne, ale w takich proporcjach Polska wypada dramatycznie słabo i niedobrze i to są wszystko argumenty potwierdzające konieczność naprawy tej sytuacji. Teraz to podejście cytowane zresztą przez panią profesor Związków Zawodowych Solidarności w tej chwili, ta formuła wszystkich albo nic połączona z tym oczekiwaniem wysokiego wzrostu wynagrodzeń dla całej budżetówki, nie tylko dla polityków. Ona ma pewne swoje racje, broni się powiedzmy tak na pierwszy rzut oka.
No może właśnie łatwiej by było, panie pośle, Polakom przyjąć, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło taką dyskusję.
Ale proszę mi pozwolić skończyć. Naprawdę, przepraszam, pani Senyszyn, tak długi wywód miała.
Bardzo proszę.
Do iluś kwestii bym się chciał odnieść. Ja już naprawdę szybko będę kończył. Pod jednym warunkiem, że spojrzelibyśmy na tą relację tego środowiska politycznego i innych grup w dłuższej perspektywie czasu. Otóż myśmy mieli do czynienia przez kilka lat z sytuacją, gdzie dla tego środowiska politycznego płace były w ogóle zamrożone, natomiast na przykład w budżetówce rosły i w tej chwili ten przyrost dla tej grupy politycznej mniej więcej odpowiada pięcioletniemu przyrostowi średniej płacy w sferze budżetowej. Więc jeśli potraktujemy te regulacje dzisiejsze jako pewne wyrównanie, to zupełnie to wygląda w innym świetle, że nie jest tak, że tylko dla pewnej grupy tą regulację się robi. Natomiast generalnie o podwyżkach w roku przyszłym dla wszystkich grup zawodowych tak naprawdę powinniśmy rozmawiać i to koniecznie w kontekście Nowego Ładu. Przecież tamte regulacje zapowiadają kompletnie pewną reformę całego klina podatkowego. 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, podniesienie pierwszego progu, wprowadzenie tej składki zdrowotnej i bez uwzględniania tych czynników jakakolwiek rozmowa o płacach w roku przyszłym jest bez sensu. Już niedługo we wrześniu wejdą do Sejmu do procedowania te ustawy i dopiero wtedy w oparciu o te regulacje, które będą wchodziły z nowym rokiem, możemy mówić o rzeczywistym poziomie wynagrodzeń, jakie poszczególne grupy zawodowe będą miały w roku przyszłym. Także to wymaga naprawdę dużego spokoju i roztropności cała ta dyskusja, a nie odwoływanie się tylko do emocji i próby rozgrywania swojego interesu politycznego, jak mamy do czynienia w tej chwili. Nie było w polskiej historii bardziej wiarygodnego rządu od rządu obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
To pytanie do pana senatora Leszka Czarnobaja, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. No, Donald Tusk to są akurat fakty. Na polityce, szczególnie tej polityce europejskiej, dorobił się milionów. No co prawda, jak dowiedzieliśmy się, część przynajmniej majątku przepisom na żonę, ale to jakby na marginesie. Natomiast wrócił, to teraz mówi politykom posłom, senatorom Platformy, że mają się sprzeciwiać tej podwyżce wynagrodzeń, które, no to jak nawet zauważyła pani poseł Senyszyn, są w jakiejś mierze wyrównaniem tego, co zostało wcześniej parlamentarzystom odebrane. Ale pytanie też o samorządowców. Samorządowcy bardzo teraz narzekają na Polski Ład, no ale skoro Platforma mówi o tym, że trzeba w tym kryzysie popandemicznym oszczędzać, no to czy pan senator zaapeluje może do prezydent Gdańska Aleksandry Drukiewicz, żeby obniżyła jednak te wynagrodzenia prezesom gdańskich spółek, no bo one są też, no, można powiedzieć, zupełnie niewspółmierne do sytuacji, do odpowiedzialności, jaką mają w kontekście wynagrodzeń prezydenta czy premiera. Senator Czarnobój.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie redaktorze, powiedział pan na marginesie, ja chcę powiedzieć, że ten pana margines jest bardzo taki pisowski. A mianowicie...
Nie, ja mówię o faktach.
Jeżeli pan... Pozwoli pan, dobrze? Jeżeli pan mówi o faktach, to oczywiście faktem jest wysokość zarobków w spółkach zapewne komunalnych w całej Polsce. I można dyskutować, czy one są za niskie, za wysokie akurat.
Ja osobiście... No to a pana zdanie?
Zaraz, panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że właśnie nie tak należy podchodzić do kwestii wynagrodzeń. W Senacie trwają prace dotyczące pewnego uporządkowania całej sfery. No bo przecież zobaczcie państwo, co to jest. Decyzją jednego człowieka to raz chwalą, że się obniża pensję. Mówię tu o posłach i senatorach Prawa i Sprawiedliwości. A teraz mówią, że im za mało, no bo jak się porówna do zarobków w spółkach Skarbu Państwa, pan pięknie podał tutaj wysokość wynagrodzeń w spółkach komunalnych w Gdańsku, a czemu pan nie podał w spółkach Skarbu Państwa Obajtka 1,5 miliona, czy tam rocznie tego podobnej kwoty? To są rzeczy, tylko, które mnie interesują.
Tylko wie pan, panie senatorze, to jeżeli pan mi postawił pytanie, to może odpowiem, no ale wie pan, zakres odpowiedzialności kierowania tak wielkim koncernem paliwowym i sytuacja, ale jeszcze dokończę. No. Teraz ja tylko dokończę, panie senatorze. I sytuacja, w której ta spółka przynosi do Skarbu Państwa miliardy złotych, miliardy, 20 miliardów w ciągu 10 lat, no to wie pan, zakres odpowiedzialności jest gigantyczny w porównaniu z prezesami miejskich spółek. Jednak, trzeba to zauważyć.
Ja tego nie porównuję, tylko mówię o tym, jakie są rozpiętości płac. I trzeba po prostu powiedzieć w sposób kompleksowy. Powiedzieć, jaką kwotę wynagrodzeń do średniej krajowej, do najniższej będą zarabiały na poszczególnych poziomach. Oczywiście nie dokładnie, ale w pewnych widełkach, w różnego rodzaju sytuacjach, miejscach pracy, wykształceniach, innych takich rzeczy.
Ale Platforma tak tego nie dzieje. Proponuje, tylko proponuje zablokowanie wynagrodzeń, podwyżek.
Panie redaktorze, my proponujemy teraz, bo teraz jest nie czas i miejsce na podwyżki. Proszę zauważyć. Najpierw sobie obniżono tylko dlatego, że pani Szydło dała sobie i swoim ministrom premię. No to obniżono posłom, senatorom, pracownikom i samorządowcom.
No dzisiaj nagle trzeba... To już wiemy.
Nagle trzeba podwyższyć. Dlaczego? No bo jest taka presja posłów i senatorów. Przecież w spółkach zarabiają, żony zarabiają, znajomi zarabiają. A tutaj słabiutko, w związku z tym jest presja, więc trzeba podnieść. Niezależnie od tego, że jest pandemia, jest trudna sytuacja, nie ma podwyżek dla sfery budżetowej. Trzeba robić podwyżki i tutaj trzeba porządkować system, to co powiedział pan poseł Śniadek. System trzeba porządkować. Natomiast ja się nie zgadzam, żeby porządkować od polityków. Uporządkujmy w sferę całościową w Polsce zarobków, mówię o sferze publicznej, w spółkach również publicznych i dopiero wtedy rozpoczynamy proces. I
politycy, panie senatorze, w sferze publicznej, w sferze budżetowej to było tak, że za rządów PO-PSL przez 8 lat były pensje zamrożone, więc to akurat tak w to uporządkowaliście.
Panie redaktorze, ja bardzo
takie
pana proszę, ja pana bardzo proszę, żeby pan zszedł z marginesu i był obiektywny.
Nie, to akurat jest wątek główny, to jest akurat linia główna zeszytu.
Czy pan uważa, że w okresie największego światowego kryzysu trzeba rozpocząć od dawania wszystkim podwyżek? To jest po pierwsze. Po drugie, w środowisku nauczycieli najdłuższy okres dotyczący podwyżek był w okresie rządów PO-PSL. I teraz trzeba rozpocząć od budowania systemu, nie od dania sobie podwyżek. Rozpoczyna się budowanie systemu, a od zbudowania całej piramidy systemu. I wtedy można powiedzieć, tak, zaczynamy od polityków, bo oni są najważniejsi. Jeżeli będzie zgoda w państwie, proszę bardzo. Natomiast nie wolno tak robić. No po prostu nie wolno, to jest niewiarygodne.
Czyli rozumiem, cała administracja publiczna. Cała, zacznijmy nie. rozmowę o całej administracji publicznej, różnych
tak
sferach,
jest.
Także
o całych pieniądzach publicznej. Trzeba po prostu, ja nie mówię, żeby co do złotówki, tylko pewien system, który powie. I wtedy powiemy, od kogo zaczynamy. Ja uważam, że powinno się zacząć, tak jak w państwie Butan rozpoczął prezydent, który ustanowił, że najwyżej zarabiającymi osobami w państwie Butan będą nauczyciele i lekarze, i świat ochrony zdrowia. Dlatego, że chcę mieć ludzi zdrowych i wykształconych. A my zaczynamy od polityków porządkowania systemu.
To teraz Karol Rabenda, który jeszcze nie miał okazji wypowiedzieć na ten temat. Karol Rabenda, Republikanie. No, jak pan odpowiada w takim razie na ten postulat? On się tutaj pojawił, żeby rozmawiać może o całej siatce wynagrodzeń w administracji publicznej. Wtedy być może Polacy by łatwiej przyjęli także to, że trzeba uporządkować wynagrodzenia polityków, żeby nie było takich sytuacji właśnie, że premier zarabia połowę tego, co prezesi miejskich spółek w Gdańsku. Karol Rabenda.
Ja tylko zauważę tą fascynację pana senatora Butanem. Butan jest państwem w Himalajach, które jakby nie stoi na wysokim poziomie rozwoju. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska będzie teraz budowała w Polsce drugi Butan, no ale mam nadzieję, że nie dojdzie do władzy i nie będziemy musieli się z tym mierzyć. Co do zarobków...
Panie Rabenda, bądź pan poważny, proszę bardzo.
No ale to pan ten Butan wymyślił. Da pan senator spokój. Butan naprawdę nie jest jakimś wzorem, czy to jeśli chodzi o nie wiem, poziom administracji, usług publicznych, czy coś, jest małym państewkiem, które chyba nawet nie za dobrze ma rozbudowaną w ogóle administrację, żeby komuś regulować wynagrodzenia. Każdy ma swoje wzorce. No dobrze, wracając do wynagrodzeń, ja chciałem tu poruszyć temat samorządowców, nie dlatego, że jestem radnym, ale bardziej mi chodzi o tych samorządowców, którzy sprawują władzę wykonawczą w samorządach. Tutaj te przytoczone kwoty wynagrodzeń prezesów spółek komunalnych, to trzeba zderzyć z pensjami prezydentów. No pani prezydent Dulkiewicz zarabia chyba 11700 brutto, to jest 8000 z hakiem na rękę, a jest zwierzchnikiem osób, które zarabiają 30000 czy ponad 30000. No jest to trochę anomalia i jednak poziom odpowiedzialności tych prezesów w stosunku do odpowiedzialności włodarza jest zdecydowanie inny, tak? No, tu oczywiście jest ta odpowiedzialność głównie polityczna, ale nie tylko, tak? No, jakby mam nadzieję, że wszyscy, czy to słuchacze, czy uczestnicy tej rozmowy rozumieją tą dysproporcję i tą pewną patologię. No nie może być tak, że podwładni pani prezydent zarabiają dużo, dużo więcej niż ona. To powoduje różnego rodzaju komplikacje co do autorytetu, prestiżu.
Ten postulat jest zasadny, żeby może całą stworzyć siatkę wynagrodzeń, także samorządowców, prezesów miejskich spółek, nie tylko oczywiście w Gdańsku, ale w całej Polsce, żeby na przykład może ustalić, że nie wiem, premier zarabia 6-7-krotność średniego wynagrodzenia, z kolei parlamentarzysta, nie wiem, 4-5-krotność, wiceminister 5-krotność, a prezesi miejskich spółek nie mogą zarabiać w Gdańsku więcej niż prezydent Gdańska. Czy taka dyskusja jest przewidywana w obozie Zjednoczonej Prawicy?
Nie, taka propozycja, takie regulacje, jeśli chodzi o jakby te właśnie różnego rodzaju widełki, czy te mnożniki, ona jest, tylko że te mnożniki przez lata jakby nie poruszania tego tematu i nie związania go ze średnią dochodów przeciętnego Polaka, powoduje to, że temat trudny, bo temat podwyżek dla polityków jest zawsze trudny, zwłaszcza dla polityków, więc on nie był przez lata ruszany. No i te wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzeń obywateli jakby realnie spadły. One oczywiście są wyższe, jeśli patrzymy na wynagrodzenie prezydenta czy burmistrza, ale jakby ten stosunek przeciętnego wynagrodzenia do wynagrodzenia tych włodarzy się z roku na rok zmniejsza. W tej propozycji, z tego co wiem, jest propozycja związania tych mnożników ze średnią krajową, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo nie będziemy mieli co kilka lat problemu z tym, że mechanicznie decyzją polityczną musimy podwyższać zarobki, tylko one, o ile, co chyba wszyscy możemy sobie życzyć, zarobki Polaków będą rosły, to będą rosły też zarobki włodarzy, czy to miejskich, czy państwowych, więc ten mechanizm jest co do...
A postulat związków zawodowych, sfery budżetu, podwyżek w sferze budżetowej?
No ja uważam, że sfera budżetowa też boryka się z tym samym problemem. Bo jeśli mówimy o podwyżkach dla polityków, to w ten sam sposób póki co mechanicznie podwyższamy pensje sfery budżetowej. I tutaj też przydałby się szeroki mechanizm związania tych wynagrodzeń z wynagrodzeniami w gospodarce, no bo jakby każdy rząd, to już nie chodzi o to, który, czy to był SLD, czy Platformy, czy Zjednoczonej Prawicy, będzie miał problem taki, że jakby presja pracowników budżetówki będzie z każdym rokiem rosła, o ile będą wzrastać wynagrodzenia Polaków, a oni się będą musieli borykać z jakby podjęciem albo niepodjęciem tej politycznej decyzji.
Czyli
tutaj powinien zostać wprowadzony podobny mechanizm
jeszcze,
co do wynagradzania polityków.
Szanowni Państwo, jeszcze kilka tematów do omówienia, ale także jeden temat
ale
związany z rynkiem. Jeszcze
pod
wocem, pani poseł Senyszyn.
Tak, trzeba zwrócić uwagę, że to rozporządzenie prezydenta już ono weszło w życie. W związku z tym te podwyżki dla właśnie wicepremierów, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, posłów, dla kancelarii prezydenta, dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezesa IPN-u, to już weszło. Natomiast w tej chwili, ale na to nie mieli posłowie ani senatorowie żadnego wpływu, bo to było rozporządzenie prezydenta. I teraz jakby w nagrodę posłowie PiS-u, grupa posłów PiS-u złożyła projekt ustawy, który jest procedowany w Sejmie, w tej chwili jest w Komisji Finansów i on dotyczy właśnie podniesienia wynagrodzenia prezydentowi oraz samorządowcom na poziomie gminy, powiatu i tak dalej.
To ja
i to są dwie różne rzeczy.
Dobrze.
I tutaj to akurat jest procedowane w tej chwili, chyba 3 sierpnia poszło do komisji. Także tutaj my jako posłowie i także senatorowie będziemy mieć głos w sprawie tylko tego projektu ustawy.
Tak, to prawda. A co pani poseł zrobi w takim razie z podwyżką?
No, będę się zastanawiała, co zrobić. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie wyglądało, dlatego że na
ale
przykład...
Ale czy cele, na cele społeczne, czy jednak pani przyjmie?
Diety radnych, znaczy każdy musi przyjąć, bo nie ma możliwości nie...
No tak, ale w sensie, czy pani przyjmie
podwyżki
na poczet własnych celów?
Znaczy w dodatku ja będę jeszcze od tego odprowadzała podatek, a od nowego roku, jeżeli przejdzie Polski Ład, to jest w wysokości 41%, więc naprawdę od tej podwyżki
nieprawda.
Tylko 59% dostanę. No i prawda, jak najbardziej.
No nieprawda, bo pani
dwa razy powiedział nieprawda Karol Rabenda, ad vocem, Karol Rabenda.
Ad vocem odnośnie
no,
tej...
dlatego, że
nieprawda,
moje
bo pani...
Bo... są w takiej wysokości.
Karol Rabenda.
Kolejny próg.
No ale to chyba pani zawdzięcza, to chyba pani zawdzięcza dodatkowym dochodom, a nie pensji posła.
Nierównocześnie, bo się tworzy kakofonia. Pani profesor.
100 000 złotych rocznie do tej pory też przeznaczam na różnego rodzaju stowarzyszenia
to
i
jest...
cele społeczne.
Karol Rabenda teraz ad vocem.
W zeszłym roku to było 15 500.
Karol Rabenda ad vocem. Republikanie.
To nie prostując to, co mówiła pani poseł, to nieprawda jest, że to ta ustawa jest jakoś w jakąś nagrodę, tylko to jest ta ustawa jest wynikiem konsultacji ministra Cieślaka z samorządowcami, bo to oni byli inspiratorami tej ustawy podwyższającej podwyżki samorządowcom głównie. Tam są, jak pani pewnie zajrzy,
mówiłam
do... jak pani, ale to jest jedna
o,
i ta sama ustawa.
Pani tak, poseł.
No właśnie.
Ale
te mnożniki są tam powiązane, dlatego one są razem, bo te mnożniki są tam powiązane. Jeśli chodzi o inicjatorów, inicjatorami byli samorządowcy, którzy bardzo często, zwłaszcza w samorządach mniejszych, mają już problem, bo jakby wkraczając w tą sferę szczegółów, to nie tylko dotyczy samych włodarzy i samych radnych, tylko też od nich zależą wynagrodzenia wysokich urzędników i oni mieli duży problem z tym, żeby pozyskiwać już urzędników takich wykwalifikowanych do swoich samorządów, więc pod tą ustawą są podpisane
tylko,
są stowarzyszenia samorządów. Ale pani poseł, jakby ja rozumiem, że ale o tym będą decydować samorządowcy. To nie będzie pani decydować, ani polski rząd, ani polska opozycja, tylko o tym będą decydować samorządowcy tam na dole, bo to oni będą w ramach swojego budżetu to regulować i to daje ta ustawa, daje tą możliwość, bo wcześniej te wskaźniki były tak niskie, że samorządowcy na dole nie mieli możliwości pozyskiwania pracowników na wysokie stanowiska urzędnicze.
To jeszcze teraz...
Redaktorze,
jeszcze pan senator. Rozumiem, że otworzyliśmy drugą turę.
13 200 miliardów.
Pani profesor, jeszcze pozostali dyskutanci, dobrze? Pan senator Czarnobaj, w takim razie ta druga kolejka i potem Janusz Śniadek. Senator Czarnobaj.
Ja króciutko chciałem powiedzieć, szczególnie zwrócić się do pana Karola Rabendy, republikanina. Panie Karolu, drogi, to co powiedziała pani profesor, to jeżeli próg będzie 32 plus 9 na zdrowotny, to jest 41. Także niech pan sobie dokładnie
liczy. Ale o czym pan mówi? Pan mówi o jednoosobowej działalności gospodarczej, pani nie jest na jednoosobowej działalności gospodarczej. Ja rozumiem, że politycy, którzy są w Sejmie od wielu lat, jakby zapominają, jak są liczone podatki w Polsce, no trudno, bzdura jest, co pan powiedział.
Ale przecież, czy może pan wysłuchać?
Przeczytał pan przekaz dnia, ale nie na to pytanie.
Wie pan co, trudno mi odpowiedzieć na antenie, używać adekwatnych słów do tego, co pan mówi. I na koniec chciałem powiedzieć odnośnie tego prześmiewczego stylu pana, jeśli chodzi o kwestię Butanu. No taki kraj mały, niezamożny, a taki mądry w swoich decyzjach, a my jesteśmy dumnym krajem i pan, między innymi jako osoba sprawująca władzę w Polsce, nie może się zdobyć na to, żeby rozpocząć budowania systemu, a w ramach tego systemu rozpocząć od budowania poparcia finansowego dla takich zawodów jak nauczyciele, lekarze, tylko zaczyna pan od polityków i mówi, że pan dobrze jest, bo inni w innych krajach zarabiają lepiej.
To Janusz Śniadek na koniec.
Panie senatorze, ja mówiłem o samorządowcach, nie o politykach, ja mówiłem o samorządowcach, pan mnie nie słucha. Pan sobie
Janusz Śniadek
wizualizuje jakieś
tura tej wypowiedzi. Janusz Śniadek kończy ten wątek. Janusz Śniadek.
Żeby nie komplikować, tak w dwóch zdaniach, dla mnie jako związkowca kwestie negocjacji płacowych to jest niejako przez cały szereg lat chleb powszedni i przyznam, że nawet prościej było negocjować kwestie płacowe w przedsiębiorstwach w bardzo trudnej sytuacji, bo wielokrotnie z tym miałem do czynienia, w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, niż w tej chwili w środowiskach politycznych, gdzie absolutnie demagogia, próby rozgrywania tego polityczne, mówienie nieprawdy, rzeczy nieprawdziwych. Jak można w tej chwili odnosić do tych regulacji, które będziemy mieli w roku przyszłym, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zapowiedzią reformy klina podatkowego w ogóle i będziemy w zupełnie inny sposób liczyli podatki, zupełnie inaczej będą wyglądały nasze wynagrodzenia i dopóki nie zostaną położone na stole te ustawy, to wszelkie rozmowy o tym są demagogią taką, z jaką mieliśmy tu do czynienia w wykonaniu pani poseł czy pana senatora przez ostatnie chwile.
Odwrotne wątpliwości
do września, jak ustawy zostaną położone na stole i wtedy będziemy mówili o rzeczywistych prognozach naszych wynagrodzeń w roku przyszłym.
Okej, szanowni państwo, temat posła. Nie, już teraz jedno otworzymy zdanie, nowy temat. Dobrze, pan senator, jedno zdanie, ale już błagam, tylko żeby to było jedno, a nie rozbudowane.
Daję słowo. Panie pośle, ja chciałbym, żeby pana to taka doświadczenie dotyczące negocjacji płacowych i tego klina podatkowego, o którym pan mówi, nie skończyło się tym, że Polacy zapłacą zdecydowanie większe podatki. I mam nadzieję, że to będzie ta wiarygodność.
I to jest to jedno zdanie. I teraz drugi temat, ale też związany z rynkiem pracy. Donald Tusk w wywiadzie dla tygodnika Polityka powiedział, że warto otworzyć dyskusję na temat krótszego tygodnia pracy. Tu myślę, że szczególnie pracownicy na etacie zastrzygli uszami, czy będą pracować 4 dni, czy będą pracować 4 dni po 10 godzin, czy 4 dni po 8 godzin, rozumiem, że piątek byłby wolny. Pytanie, jak to rozumieć także z innymi zapowiedziami, bo Donald Tusk w tym samym wywiadzie powiedział, że jego decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego miała wiele racjonalnych argumentów, przede wszystkim związanych z kryzysem demograficznym i właściwie tej decyzji Donald Tusk bronił. To jak to rozumieć w takim razie, czy mamy pracować dłużej, czy krócej? Bo niektórzy to chcieliby pracować te 5 dni, ale na przykład szczególnie pracownicy ciężkiej pracy fizycznej zabiegają, chociażby Solidarność zabiega emerytury stażowe. Mężczyźni chcieliby przejść w wieku 60 lat na emeryturę. To pytanie do pana senatora. Czy Donald Tusk chce, żebyśmy pracowali dłużej, czy krócej, bo trudno się w tym połapać?
Szkoda, że pan tego nie rozumie, ale to ja myślę, że się spotkamy, ja panu tłumaczę dłużej. Nie jestem w stanie tak króciutko, ale postaram się. Panie redaktorze, po pierwsze Donald Tusk powiedział, że podwyższenie wieku emerytalnego było błędem. Zaufał opracowaniom, które dostał, uwierzył w to i bronił tego. Uważał, że zrobił zasadniczy błąd dotyczący rozmów, wysłuchania większej ilości osób, ekspertów, poddania to dłuższej dyskusji publicznej. Ja tylko mogę powiedzieć, że nie głosowałem za podwyższeniem wieku emerytalnego i okazało się to, że to był ten kierunek. Nie należało wtedy to robić i Donald Tusk to przyznaje. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię skrócenia czasu. Nie wolno
patrzeć, panie redaktorze. Ale broni teraz tej decyzji.
Ja nie odczuwam, że broni tej. Broni.
To ja panu zaraz zacytuję.
Ale niech pan nie czytuje, bo pan, ja wiem, jak pan zacytuje. Ja sobie znajdę, ja spotykałem się z
ja zacytuję wiernie oczywiście.
A dobrze, znamy tą wierność mediów publicznych. Da pan
ale co jest, co z tym krótszym, co z tym krótszym, no nie, no, ale co z tym krótszym, teraz, co z tym krótszym tygodniem pracy?
Dokładnie. I teraz kwestia krótszego tygodnia pracy. Przecież tego nie można zrobić dzisiaj na jutro. Natomiast to musi być perspektywa, powinna być perspektywa polegająca na tym, że budujemy nową przyszłość dla Polski, czyli budujemy Polskę dotyczącą Polski cyfrowej, Polski zielonej, dotyczącej skoku technologicznego, informatycznego i tak dalej. I z tym również się musi wiązać plan związany z polityką społeczną, w tym również kwestia długości czasu pracy. I ja osobiście uważam, że jest to kierunek słuszny, a mianowicie zastanawiania się, kiedy, w jaki sposób wdrożyć elementy krótszego tygodnia pracy.
Czyli cztery dni po 8 godzin?
Panie
dla pracowników etatowych?
Ale wie pan co, to jest dzisiaj za wcześnie, aby mówić o dokładnie
no to
o takich szczegółach.
Donald Tusk otworzył dyskusję.
No dobrze, dlatego my dyskutujemy, czy powiedział, że to będzie 4 czy 3 dni. Nie, mówimy o krótszym tygodniu pracy.
Ja panu teraz zacytuję a propos wieku emerytalnego z wywiadu dla tygodnika Polityka in extenso. W przypadku wydłużenia wieku emerytalnego były demograficzne racje, ale zastosowanie tego jakby przymusu okazało się błędem, metodą nie do zaakceptowania. No. Pyta Jerzy Baczyński, więc co by pan zrobił inaczej? Powinienem więcej czasu i energii poświęcić na dialog i cierpliwą perswazję. Koniec cytatu, czyli Donald Tusk no, nie uznaje, żeby to był błąd. Uważa, że po prostu słabo argumentował.
Panie redaktorze, jeszcze raz chcę powiedzieć, na wielu spotkaniach, i może pan, jak będzie pan miał okazję, zapyta pan Donalda Tuska z Gdańsku, czy uważa, że to jest błąd. Tak, był to błąd, jeśli chodzi o wdrożenie. Analizy, tak jak mówił, wykazywały, że to jest dobre posunięcie, natomiast zbyt krótko czasu było na dyskusję, a właściwie prawie, można powiedzieć, nie było w środowiskach niektórych. I dlatego uważam, że to było błędem. Natomiast
Janusz Śniadek, teraz przyspieszymy, bo jeszcze przynajmniej jeden temat. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, powinniśmy pracować 3-4 dni. Czy to jest racjonalna dyskusja? Jak pan odczytuje te zapowiedzi Donalda Tuska?
Dla mnie to jest mnóstwo pytań. Tak błyskawicznie, króciutko. Pan Donald Tusk ma swojego pracodawcę w Brukseli. To tam pobiera wynagrodzenie i ciekaw jestem, jaki ma tydzień pracy, skoro większość tego swojego czasu spędza w Polsce i za nie w Polsce płacone pieniądze przyjeżdża do Polski i zaczyna nam meblować tutaj rzeczy. Można powiedzieć, że namiestnik pani Merkel czy Brukseli zaczyna urządzać życie tutaj Polakom.
Panie pośle,
w Polsce.
Natomiast jeśli chodzi o czas pracy
i jego skracanie, no mówiło się, że w rządzie pan Donald Tusk miał 4-dniowy tydzień pracy. Natomiast dla mnie pierwsze pytanie jest, jak ktoś mówi o skracaniu czasu pracy, co z wynagrodzeniem na przykład pracowników godzinowo-płatnych? Czy dniówkowo płatnych, czy im podniesie na tyle wynagrodzenia, że to skompensuje to skrócenie czasu pracy, czy obniży się im wynagrodzenia. Więc te wypowiedzi pana Tuska są niesłychanie niespójne, co wypowiedź to lapsus, tak jak z tymi tekstami dotyczącymi dzieci, czy wychowywania dzieci, więc tutaj to macierzyństwo jest udręką dla kobiet, czy kwestie zdejmowania krzyża. To są wszystko rozpętywanie w Polsce konfliktów, sporów ideologicznych, a nie porządkowanie, układanie, budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków.
Profesor Senyszyn, Nowa Lewica, jak Lewica patrzy na ten postulat krótszego tygodnia pracy?
Problemem statystycznego Polaka jest to, że trudno mu związać koniec z końcem, że za mało zarabia. W związku z tym oczywiście, jeżeli krótszy tydzień pracy musiałby się wiązać z wyższymi zarobkami, bo to jest główny problem. Przecież przypomnijmy sobie, że również te protesty przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego częściowo wynikały z faktu, że Polacy po przejściu na emeryturę dalej pracują, jeżeli tylko zdrowie im na to pozwala. I wtedy często ich sytuacja się poprawia, bo mają i emeryturę, i wynagrodzenie. I tutaj to jest główny problem, że trzeba w ogóle poprawić sytuację Polaków. No jeżeli my w tej chwili liczy się, że koszt pracodawcy za godzinę pracy Polaka to jest 11 euro. Ten całkowity, wynagrodzenie i wszystkie obciążenia. A w Unii Europejskiej średnio 28,5 euro, w Polsce średnio 11. Czyli w Unii Europejskiej ten koszt pracy jest 2,5 ponad raza wyższy. No to dlatego Polacy mało zarabiają i to jest problem. I jak to trzeba rozwiązać? Oczywiście Polacy chcieliby mieć iść wcześniej na emeryturę, bo też często bardzo różne plany życiowe sobie odkładają, że zrobią to na emeryturze, a później się okazuje, że to już zdrowie nie to i chęci takich nie ma i tych planów nie są w stanie zrealizować.
Stąd i Karol Rabenda?
Różne pomysły, jak to rozwiązywać, no między innymi poprzez krótszy czas pracy, ale jak mówię, w tej chwili podstawowym problemem są zbyt niskie wynagrodzenia Polaków.
Karol Rabenda, krótszy czas pracy, a wiek emerytalny.
Nie, tu mam wrażenie, że Donald Tusk potrzebował jakiegoś mocnego populistycznego hasła, które by gdzieś się przebiło. Wątpię, żeby w ogóle to miał zamiar wprowadzać, to po pierwsze, a po drugie, w Polsce, to ja się zgodzę tu z panią profesor, że w Polsce problemem nie jest ilość pracy. Polacy pracują bardzo dużo, bardzo dobrze. To jest jakby nasza, w naszej gospodarce mocna karta, ale ciągle zarabiają za mało. Tutaj bardzo trzeba podkreślić jednak, że w ostatnich latach te zarobki wzrosły, czy to przez podwyższenie płacy minimalnej, czy w ogóle przez wzrost gospodarczy, bo wzrost gospodarczy to jest to, co pcha pensje do góry. No i tu póki nie osiągniemy zarobków podobnych do Unii Europejskiej, to myślę, że skracanie czasu pracy no jest jakby, no jakby to nie jest temat na dziś, więc jakby, to, jakby propagandowa okay, zagrywka
Donalda Tuska. To w takim razie, skoro nie temat na dziś, to tematem na dziś, tematem na dziś na pewno jest to, jaka jest sytuacja po swojego rodzaju ultimatum, jakie składa dzisiaj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Jarosław Gowin, wicepremier, który mówi między innymi tak, warunkiem dalszej obecności porozumienia w Zjednoczonej Prawicy i w rządzie jest wycofanie się z planu drastycznego podwyższenia podatków dla mikro, małych i średnich firm, przyjęcie nowych zasad finansowania samorządów, by chronić się przed głębokim kryzysem finansowym oraz korekta tak zwanego Lex TVN. Koniec cytatu. Tutaj w tym na marginesie także kwestia jest dyskusji o granicach suwerenności Polski, no bo mamy tutaj presję, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Już prezes Kaczyński zapowiedział, że ta izba zostanie właściwie zlikwidowana, będzie modyfikacja reformy sądownictwa. Mamy kwestię nacisków i to także bezpośrednich, jeżeli chodzi właśnie o ustawę o ograniczeniu kapitału zagranicznego spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Tu Jarosław Gowin mówi o tym, że jednak to może powodować jakiś konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Jak Prawo i Sprawiedliwość, to pytanie do Janusza Śniadka, odpowie na tego typu, na jakiś diktum jednak, które jest ze strony Jarosława Gowina?
Odpowiem tak najszerzej jak można, że Polska jest przede wszystkim dumnym i suwerennym krajem i powinna sama kształtować swoje wewnętrzne regulacje. Tym bardziej, jeśli one są dokładnie zgodne czy analogiczne z regulacjami stosowanymi w szeregu innych krajów. Tutaj ja przyznam, że dla mnie postawa pana Gowina no jest źródłem nieustannego zgorszenia. Zresztą myślę, że podobnie jak dla wielu Polaków, że on nie mając w gruncie rzeczy nic sensownego do zaproponowania, nieustannie epatuje opinię publiczną swoimi różnymi ultimatywnymi warunkami stawianymi Prawo i Sprawiedliwości. I no, twierdzenie czy sugerowanie, że regulacje Polskiego Ładu nie spełniają tych warunków i kryteriów, które on stawia, jest nieuprawnione. Ja sądzę, że tu będziemy spokojnie robili swoje, jeśli chodzi
o... A większość będzie głosów dla Polskiego Ładu, dla ustaw podatkowych Polskiego Ładu?
No, Wie pan, prawdę powiedziawszy, dopóki nie rozpoznamy tego bojem, nie sprawdzimy, to nigdy nie będzie do końca pewności. Natomiast ja sądzę, że nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości, ale że w ogóle wszyscy, że również społeczeństwo już jest powoli zmęczone tymi nieustannymi grami pana Gowina, który w ten sposób próbuje zwracać uwagę na siebie. Bo przecież gdyby nie te gry, to mało kto by w ogóle kojarzył, kto to jest pan Gowin.
To wy, pani poseł Senyszyn, rozpoznanie bojem, to jak w tym rozpoznaniu bojem zachowa się w przypadku ustaw podatkowych Nowa Lewica? Bo może te głosy Lewica złoży na rzecz poparcia.
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Nowy Ład to jest program wyborczy PiS-u. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek partia mogła popierać program wyborczy innej partii.
Czyli Lewica nie poprze kwoty wolnej? Do 30 tysięcy nie poprze.
Jeżeli kwota wolna byłaby jako samodzielny projekt, to na pewno byśmy poparli, dlatego że popieramy wszystko, co jest korzystne dla Polaków. No ale to będzie po prostu ułożone w taki sposób, że ostatecznie to wcale nie będą obniżki, tylko będą podwyżki tych podatków. Ja na przykład liczyłam, że dla emeryta, który ma 2,5 tysiąca i który do tej pory mógł sobie odliczać, bo jest osobą z niepełnosprawnością, mógł sobie odliczać wydatki na leki minus 100 zł oraz mógł odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne, no to teraz już ich nie odliczy, dlatego że nie będzie płacił żadnego do 2,5 tysiąca podatku, więc nie będzie miał od czego odliczyć. A zatem te 170 zł, które statystyczny taki emeryt dostanie, mający tą emeryturę 2,5 tysiąca, no to a wydatki na cele rehabilitacyjne i na leki...
Karol Rabenda w takim razie odpowie, bo kończy się nasz czas.
Straci.
Karol Rabenda, szybka odpowiedź.
Mówimy,
emeryci stracą do zarabiających...
ale i emeryci niektórzy stracą.
Karol Rabenda, odpowiedź.
Pani profesor, jako wytrawny naukowiec, jest w stanie tak ułożyć tabelki, żeby wyszło jej pod konkretne zdanie. Jakby tutaj zwracam honor, no ale to akurat jeśli chodzi o emerytów, to jest grupa społeczna, która praktycznie w 90% skorzysta na rozwiązaniach podatkowych. I to chyba jest poza dyskusją, to wszyscy wiedzą. Jeśli chodzi o stanowisko Jarosława Gowina, no to Jarosław Gowin, znaczy powiem tak, moje dzieci jak chcą zwrócić na siebie uwagę, też rozrabiają i to chyba jest trochę taka gra. Jarosław Gowin jest, wierzę go po stronie Zjednoczonej Prawicy.
Bo musimy kończyć. Senator Czarnoba, a propos Polskiego Ładu, rozumiem, że stanowisko Platformy jest nieprzyjednane.
Pytanie było na temat Gowina, to ja powiem tak. Wypowiedzi tutaj tych dwóch panów ze Zjednoczonej Prawicy pokazuje, że państwo macie rację wtedy, kiedy go wygłosicie. A mianowicie każdy, kto zgłosi jakieś wotum nieufności wobec tego, co wy głosicie, tak jak mówi pan poseł Klin, a Klin będzie taki, że zapłacimy wyższe podatki. Cały czas głosiliście, że Izba Dyscyplinarna to jest twór super, super. Stał Kaczyński, powiedział likwidujemy. I teraz chwalicie likwidację. Tak się nie robi, tak się nie rządzi w kraju 40-milionowym, jak pan powiedział, dumnym. Tak się rządzi w kraju, którym panuje, tam między innymi w Butanie. Można tak rządzić. Jeżeli
Polski
tam
ład,
tacy wyborcy to... jak pan Rabenda, to wtedy można...
O Polskim
tak
Ładzie jeszcze będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Joanna Senyszyn. Niestety muszę już zainterweniować. Joanna Senyszyn, Nowa Lewica. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Do widzenia.
Senator Leszek Czarnowy, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Karol Rabenda, bardzo. Republikanie.
Dziękuję.
Krzysztof Piątek, do usłyszenia.
Śniadanie polityków.
Reklama.